Radiowa debata publiczna. Gospodarstwo opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich. Organizowana jest w ramach projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I wracamy po przerwie. Piotr Wójcik, witam ponownie. Przypomnę, gośćmi naszej debaty są dziś Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego, pan Konrad Stępnik z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków, pan Adam Dąbrowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzy Pośpiech, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i pan Edward Kulpa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Wracamy do rozmowy. Przed przerwą mówiliśmy o tym, czym są gospodarstwa opiekuńcze, skąd wzięły się w Polsce, gdzie w Europie najlepiej one funkcjonują, ale też mówiliśmy o tych problemach, jakie napotykają one na płaszczyźnie prawnej, chociażby jeśli chodzi o działanie. Naszą rozmowę przed przerwą skończyliśmy takim spojrzeniem na województwo świętokrzyskie i potrzeby naszego regionu, jeśli chodzi o osoby starsze, ale też potrzeby, jeśli chodzi o taką sytuację ekonomiczną w gospodarstwach rolnych. Swoje pytanie kieruję do pana Jerzego Pośpiecha. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach? Czy wam ta idea gospodarstw opiekuńczych przypada do gustu i z zaciekawieniem patrzycie w stronę Krakowa chociażby?
My z zaciekawieniem patrzymy w stronę Krakowa i jesteśmy tą ideą bardzo, bardzo, szczerze powiem, zadowoleni, że taka jest, ponieważ my obsługujemy, jesteśmy instytucją powołaną do obsługi rolników i w związku z powyższym i problemy znamy bardzo dobrze. My się z nimi na co dzień stykamy. Z problemami mieszkańców obszarów wiejskich, nie tylko rolnikami. Ja jeszcze tu chciałbym przypomnieć i ewentualnie uzupełnić moich poprzedników, że w skali kraju powyżej 65 roku życia statystyki mówią, że jest około 30,5% osób powyżej 65 roku życia. Z tej liczby około 30% to rodziny jednoosobowe, więc wymagające już niestety opieki. Bardzo kurczy nam się liczba wielopokoleniowych rodzin, więc młodzież faktycznie nie zostaje na wsi, na gospodarstwie, zostają sami już praktycznie emeryci i tu ten problem jest. Województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie to są te województwa, gdzie struktura gospodarstw jest bardzo taka rozdrobniona. Świętokrzyskie województwo 5,4 hektara, więc tu siłą rzeczy i starzejące się społeczeństwo obszarów wiejskich, więc tu siłą rzeczy ten problem już występuje, a występował będzie jeszcze bardziej, ponieważ no bardzo, bardzo to społeczeństwo nam się starzeje. I ośrodki pomocy społecznej, oczywiście ośrodki doradztwa rolniczego, które no podjęły się tego wyzwania i organizacji właśnie tego typu gospodarstw opiekuńczych. Myślę, że całe uwarunkowania prawne to jest potężna praca, jaka jeszcze jest przed nami, ponieważ no tu dużo by mówić, ale jak tu wspomnieli przedmówcy, że jest to alternatywne źródło dochodów również dla gospodarstw. Tak, jest, ale wspólna polityka rolna również ma inne troszkę spojrzenie na rolnictwo i tu są pewne, powiedzmy, jakieś takie niezgodności, ponieważ mówi się również o rolnikach czynnych zawodowo, prawda? Jeżeli ma jeszcze dodatkowe źródła dochodu, no to tu już Komisja Europejska próbuje w jakiś sposób rozliczać, jaki stopień dochodu dla gospodarstw, a ponieważ dla naszych rozdrobnionych gospodarstw jest to oczywiście, byłoby to możliwe, jakieś takie znaczne dochody, więc tu musimy to uregulować prawnie, żeby wyłączyć, powiedzmy, takie gospodarstwo opiekuńcze spod tej jurysdykcji unijnej i żeby nie można było właśnie w jakiś sposób obliczać, ile z działalności rolniczej, ile spoza rolniczej. Ja osobiście uczestniczyłem w wielu rozmowach, nawet na szczeblu unijnym, ponieważ akurat pracuję w takiej grupie ekspertów rolnych przy Komisji Europejskiej i COPACOJACA, więc ten temat jest nam bardzo dobrze znany i omawiany bardzo często. Poza tym, Szanowni Państwo, nie ma w tej chwili środków jeszcze w budżecie unijnym, w tej perspektywie 2014-2020 na dofinansowanie takich gospodarstw z drugiego filaru, tak jak modernizacja gospodarstw, jak gospodarstwa agroturystyczne, więc tu te pieniążki muszą być również w jakiś sposób zabezpieczane. I pytanie, czy to będą tylko na szczeblach krajowych poziomy budżetowe ustalane, czy na szczeblu unijnym. Więc ten zakres prac legislacyjnych, jeśli chodzi o prawo, no raz, że musi mieć tą podstawę, żeby to było sensowne. Czyli tutaj to, co Uniwersytet Rolniczy, co Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego nad projektem pracuje. Więc to będzie ta wiedza, która będzie dopiero tą bazą do tworzenia tego prawa, które by można było funkcjonować. My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego mamy doświadczenia, wieloletnie doświadczenia, ponieważ tworzyliśmy również gospodarstwa agroturystyczne. No to jest troszkę inna specyfika, ale wyłonić takich z grupy, powiedzmy, mieszkańców miejscowości, szczególnie w takich atrakcyjnych położeniach, prawda, regionu, jest no nietrudno, tylko że trzeba przekonać, trzeba pokazać, bo wiemy, że samo mówienie nic nam nie mówi, ale trzeba pokazać. I teraz właśnie te wyjazdy studyjne, które ostatnio organizowaliśmy również z województwem podkarpackim, z województwem mazowieckim, żeśmy organizowali i sami żeśmy organizowali również, więc i myślę, że jeszcze będziemy kontynuować, żeby jak najszerszą grupę ludzi zainteresować, pokazać, że to funkcjonuje, że jest. Problem jest jeszcze troszkę inny, ponieważ te osoby, które no, siłą rzeczy będą musiały być w jakiś sposób otoczone opieką, no, w takich gospodarstwach mogą być, tylko wszystko uzależnione od stopnia niepełnosprawności tych i możliwości poszczególnych gospodarstw opiekuńczych, jakim stopniu będą się te osoby kwalifikować do takiej opieki dziennej, a jakiej niestety nie do takiej całodobowej. No to są właśnie te problemy, z którymi się musimy zmierzyć i w jaki sposób kwalifikować, czy to, no nie wiem w jaki sposób, no to musimy nad tym pracować. Poza tym właśnie forma dofinansowania, jeżeli będzie to z drugiego filaru, prawda, wspólnej polityki rolnej, zabezpieczenie tych pieniążków i w jaki sposób zachęcać tych rolników do tworzenia tych. To jest alternatywa, oczywiście, że jest alternatywa do. No, idea piękna, ponieważ wiemy, że środowisko wiejskie, środowisko z jednej miejscowości, osoby się znają, więc to są takie bardzo kameralne warunki przebywania, opieką, prawda? Przebywanie tak na tych zdjęciach, przy brydżu, przy kawie, prawda? Gdzieś rozmowy, plotki, to są w swoim gronie. To są bardzo piękne idee i myślę, że tu trzeba pracować nad tym, żeby autentycznie te gospodarstwa powstawały. Świętokrzyskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oczywiście pracuje, przyglądamy się pracy również Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i oczywiście Uniwersytetu w Krakowie i analizowaliśmy wszystkie z Kujawsko-Pomorskiego. Kolega dyrektor Kamiński również na spotkaniach te doświadczenia nam przekazywał. Także jesteśmy na bieżąco i możliwy postęp prawny będzie również w naszym województwie, to zapewnię Państwa.
No tak, tych pytań, tak jak Pan wspomniał, jest bardzo dużo, tych wątpliwości jest dużo, tych obaw, no myślę, że niekoniecznie. To wszystko będzie pewnie rozwiane, jak już będzie ten system uwarunkowań. Powiedział Pan, że pewne kroki już zostały zrobione w celu tego, żeby u nas też takie gospodarstwa mogły powstawać. Raz wizyty studyjne. Jakie obserwacje z nich wynikają? Co Wy wnioskowaliście?
No, ja już wcześniej powiedziałem, że to się rodzi wiele problemów, przenosząc na polski grunt, na grunt świętokrzyski. Tych problemów oczywiście jest dużo i widzimy te problemy. Natomiast pierwszymi krokami, i myślę, że to już są słuszne i dobre kroki, to kierowanie tych spraw do istniejących w naszym województwie gospodarstw agroturystycznych. To są gospodarstwa, które nie bały się podejmować wyzwań dodatkowych poza rolniczych źródeł dochodu, nie bały się łamać bariery, prawda, różnego rodzaju i oni już mają doświadczenia, nie boją się, te pierwsze szlaki przetarły. I tu również widzimy, że z tych gospodarstw agroturystycznych można już w jakiś sposób namówić, mówić i przekonywać do zaplecze kuchenne, zaplecze socjalne jest. Więc tu można w jakiś sposób na bazie tych gospodarstw pierwsze takie gospodarstwa opiekuńcze tworzyć. I myślę, że to jest dobry kierunek, ponieważ przeprowadziliśmy już kilkanaście rozmów z różnymi właścicielami gospodarstw agroturystycznych, a wiemy, że Świętokrzyskie Województwo ma potężny potencjał do tworzenia właśnie tych gospodarstw agroturystycznych i myślę, że w tym kierunku będziemy szli. To mówię, obserwujemy, zbieramy doświadczenia, zbieramy informacje, żeby nie popełnić, popełnimy tylko jak najmniej tych błędów popełnić, żeby to, ta transformacja powiedzmy tych gospodarstw również była w miarę płynna, bezbolesna i bo no wiemy, my namawiamy takie gospodarstwo do przekształcenia się na przykład w gospodarstwo opiekuńcze, bierzemy na siebie odpowiedzialność. Prawda? Więc no, żeby komuś nie zaszkodzić, o tak powiem, no to niestety, ale musimy też i być rozważnymi i obserwować i zbierać informacje, zgłębiać problem. No i oczywiście współpraca z ośrodkami pomocy społecznej.
No mówi pan, że właśnie odbyliście już kilkanaście rozmów z takimi gospodarstwami. Może trochę mógłby pan zdradzić kulis tych rozmów, jakie jest ich nastawienie? Oni są tego ciekawi, obawy mają jakieś, jak to wygląda?
No nie, przedwczoraj również podejmowałem z jednym gospodarstwem temat, ponieważ no zaplecze jest bardzo fajne. Byliśmy tutaj nawet z Telewizją Świętokrzyską i powiem, że zainteresowanie jest. Jest zainteresowanie, ale właśnie pojawiają się pytania. Te pytania, a co z tym, a co z tamtym, a co z dofinansowaniem, a zaplecze, czy zaplecze powiedzmy rehabilitacji, jakiej poziomie, no bo to też być musi. No. To tylko nie dla osób, które są sprawne, no bo to różne przypadki są, prawda, i tu to trzeba również brać pod uwagę. Z jakimi schorzeniami, z jakimi, bo to najczęściej taki mamy, będziemy mieć do czynienia, z jakimi będziemy mogli sobie poradzić, a z jakim nie. Opieka, jeżeli mówimy o w perspektywie do 35 roku życia, że będziemy mieli około w kraju około 800 tysięcy właśnie tego typu osób z rodzin, tak mówię, to rodzin jednoosobowych, prawda? Więc tutaj to zaplecze rehabilitacyjne, tych osób nawet zajmujących się rehabilitacją też będzie potrzebne, też będziemy musieli sprostać tym wyzwaniom i zabezpieczenie w regionie, prawda, czy w danym terenie, no mieć, żebyśmy mogli w jakiś sposób funkcjonować i spinać problemy w jakąś jedną całość.
Czyli to by wymogło też pewne dalsze inwestycje, jeśli chodzi na przykład właśnie o szkolenia, o kadry, tak?
Tak, to jest wszystko ciąg dalszy właśnie tej idei, którą teraz pączkuje i myślę, że je pączkuje w dobrym kierunku i będzie. I myślę, że tutaj jako ośrodki doradztwa rolniczego, bo już nie tylko świętokrzyskie, ale z całej Polski mocno się przyglądamy tej idei, którą tutaj właśnie koledzy z CDR-u Kraków rozpoczęli. I myślę, że to będzie. Ja wierzę, że uda nam się osiągnąć sukces w tej kwestii. Oczywiście są to lata. To jest, nie wiem, czy to jest 3, 4, 5 lat, ale to są lata. I myślę, że będzie. Również ja mam doświadczenie z pracy z rolnikami już od prawie 30 lat i wiem, jak powstawały pierwsze gospodarstwa agroturystyczne, więc też było nastawienie było różne, ale wystarczyło, że jedno w regionie pomysł, że tak powiem, wypali, więc tutaj myślę, że takie wzorcowe gospodarstwa, jak będą powstawać, to się już później będzie ciąg dalszy i będą się rozwijać następne. Musi to wzorcowe być. Ktoś musi zobaczyć. To z opowieści to nie wynika.
Szukamy więc pionierów tak naprawdę. A tej rozmowie przysłuchuje się cały czas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Na razie nic nie mówi pan Edward Kulpa. Jak wygląda to wszystko z waszej strony, z waszego punktu widzenia? Powiatowy Urząd Pracy. Macie więc statystyki dotyczące, no wiadomo, rynku pracy, tego ile osób w wieku poprodukcyjnym, ile osób tak naprawdę tutaj, na tym terenie, na którym się dzisiaj spotykamy, wymagałoby tak formy wsparcia.
Przede wszystkim chciałbym się na wstępie odnieść, że powiat Kazimierz Niemiecki, no to taka miniaturka województwa świętokrzyskiego. Większość osób, jak tutaj jak wspomniano, są w wieku zamieszkałych na wsi. Ta struktura się zmieniła. Wiele osób zostało jako renciści, emeryci na wsiach. Rzeczywiście odpływ młodych ludzi, a i brak przyrostu naturalnego też sprawił to, że tak mamy, co mamy. Powiem tak, idea jest bardzo słuszna, bo zostało wiele osób, jak tu poprzednicy mówili, wiele osób, które wymagałyby wsparcia i opieki, bo zostają w większości te osoby, szczególnie same, pojedyncze osoby, które no, wymagają takiego wsparcia, rozmowy, kontaktu i tak dalej, a niekiedy te osoby są oddalone, zamieszkałe, bo to gospodarstwa były budowane, prawda, na różnych miejscach, w swoich posiadłości i także ta odległość między tymi ludźmi i pustka istnieje. Myślę, że ta idea jest słuszna, no ale odnosząc się do tego, do możliwości i sytuacji, to wygląda tak. No, ze statutowego punktu widzenia zajmujemy się nie tylko sprawami socjalnymi ludzi, którzy nie mają pracy, ale mamy też zadanie fakultatywne związane z popieraniem przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. I tutaj istnieje na dzień dzisiejszy, gdyby tak zobrazować, no to taka sytuacja prawna, która by pozwoliła tylko w tej formie, bo to idea jest słuszna, jak najbardziej oczywiście naszym celem nadrzędnym jest wspieranie przedsiębiorczości, aktywizacji osób, jest taka, że to mogłoby być prowadzone tylko w formie działalności gospodarczej, na którą moglibyśmy udzielić, że tak powiem, wsparcie finansowe. Tak na dzień dzisiejszy ta sytuacja wygląda. Być może to wszystko się zmieni. Idea jest słuszna. Chcę powiedzieć, że wspieramy do tej pory przecież podobne, no może nie tak podobne, ale żłobki, powstające żłobki, przedszkola wspieramy w różnych formach finansowych, czy doposażeń, czy dotacji do zatrudnionych pracowników, prawda? Także ta forma jest cały czas dostępna. Musimy wiedzieć o tym, że po prostu ta aktywność ludzi jest, że tak powiem, na takim naszym poziomie, no w kierunkach no, szybkiego zarobkowania, szybkiego dotarcia do celu i być może małe zainteresowanie będzie w tym kontekście ludzi młodych, którzy mają w tym sensie, że odpływają, wyjeżdżają. No, my sprowadzamy osoby, przecież moglibyśmy to przeliczyć. Ile nam brak rąk do pracy, to już zrobiono. Zatrudniamy ponad 1,5 miliona cudzoziemców, którzy u nas pracują, a naszych tylko w samej Wielkiej Brytanii czy Anglii mamy równie podobne wielkości. Także można powiedzieć, odpływ tych młodych ludzi jest stratą wielką i myślę, że wszystko można by zrobić, żeby wspomóc tych, którzy zostali jeszcze, którzy by się chcieli podjąć tej pracy, bo to jest szlachetne i myślę, że tak powiem, przecież wiele osób tutaj z tego terenu pochodzi, mają swoich tutaj rodzimych, znajomych i tak dalej. I myślę, że na dzień dzisiejszy, no to w tej formie jesteśmy gotowi, otwarci na taką pomoc, na taką współpracę. No i oczywiście jakiś udział w dyskusjach i jakichś sytuacjach związanych z tym, że będzie to procedowane w jakichś formach. Ja pamiętam, że wiele ustaw uczestniczyłem w komisjach sejmowych na temat ustaw dotyczących naszego rynku pracy i te kierunki głosy były brane pod uwagę i myślę, że co wspólnie można wypracować, bo to jest trochę taka specyfika, ta działalność rolnicza. Chcę jeszcze podkreślić, że kogo możemy zaktywizować? To może być bezrobotny, który według przepisu może mieć do 2 hektarów przeliczeniowych, prawda? Czyli ma jakieś zaplecze. 2 hektary przeliczeniowe w naszych warunkach to tak fizycznych około 1,5 hektara, 2., 3. klasa ziemi. Czyli zasób jakiś jest. No budynki oczywiście jakiś zasób też może mieć. Do tego otrzymałby dotacje i myślę, że taką grupą mógłby się zająć. Oczywiście na początku to były problemy takie natury organizacyjnej, ale z biegiem czasu sam jestem świadkiem, czytam prasę i czytam. No w ubiegłym tygodniu otwarto dom seniora w gminie Bejsce, w gminach Opatowców, prawda? Te domy się otwierają seniora, żeby się ci ludzie spotykali, aktywizowali, prawda? Ale taki dom opieki mógłby powstać rzeczywiście inicjatywy jako nie samorządu, ale osób fizycznych przecież mogą to prowadzić i otrzymałyby od nas wsparcie. Myślę, że idea słuszna i cały czas musimy mieć na uwadze to, żeby aktywizować ludzi, żeby stopień zatrudnialności i aktywności był jak najwyższy, bo niestety odstajemy od tych norm europejskich, gdzie no jak wiemy, jaki mamy stopień zaangażowania zatrudnialności.
I tu właśnie możemy spojrzeć na to z punktu ekonomii społecznej. Jest to bardzo duża szansa, ponieważ właśnie osoby fizyczne mogą zakładać takie podmioty, na przykład fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. To też szansa dla spółdzielni socjalnych osób prawnych, które później mogą zlecać gospodarstwu opiekuńczemu usługi opiekuńcze w trybie in-house, czyli tak naprawdę poza ustawą Prawo zamówień publicznych. I rzeczywiście tu musimy się przede wszystkim zastanowić nad tym, jak zachować trwałość poprojektową. Bo to, że ktoś napisze projekt i w ramach tego projektu będzie prowadzone gospodarstwo opiekuńcze, to nie wszystko. Najważniejsze jest, co zrobić, żeby takie gospodarstwo przetrwało, kiedy projekt się zakończy. Bo tak jak tu już mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim był pilotażowo realizowany projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To było działanie w ramach dziewiątek, czyli włączenia społecznego, mówiąc ogólnie. U nas też jest takie działanie. I co się stało? Po zakończeniu realizacji projektu tak naprawdę funkcjonuje tylko jedno gospodarstwo. A to tylko dlatego, że założyciel tego gospodarstwa jest osobą prospołeczną i właśnie utworzył fundację. I w ten sposób nawiązał współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który zleca mu usługi opiekuńcze i podsyła osoby. Pozyskał środki z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie dodatkowych miejsc pracy i utworzył też nową działalność, ponieważ rozwija usługi pralnicze. Zawarł porozumienia między innymi właśnie z hotelami, z domami pomocy społecznej. W ten sposób rozwija tą swoją działalność, ale tutaj należy pamiętać o tym, że to nie ma być maksymalizacja zysku, tylko inwestycja w drugiego człowieka. Jeżeli my przestaniemy o tym myśleć, tylko będziemy myśleć sensu stricte biznesowo, to nam się to nie uda. Tu musimy pamiętać, że przede wszystkim człowiek.
No i to wsparcie w postaci zamówień płynących z sektora publicznego jest tutaj bardzo znaczące. No, to zapotrzebowanie jest tak naprawdę bardzo duże, bardzo często oferowane przez jakieś ośrodki pomocy, tak?
Dokładnie. No, pamiętajmy o tym, są klauzule społeczne, są aspekty społeczne, są też, jest bardzo dużo w tej chwili takich narzędzi wsparcia sektora ekonomii społecznej, ale też właśnie tych podmiotów, które realizują usługi społeczne na rzecz osób niesamodzielnych. I jeszcze pamiętajmy o tym, że jesteśmy w przededniu wejścia w życie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Tam będzie bardzo mocny nacisk na to, aby samorządy zlecały podmiotom ekonomii społecznej usługi społeczne. Nie zapominajmy o tym i może jesteśmy w dobrym momencie i zdążymy się przygotować do tego, że będziemy mieć silne podmioty ekonomii społecznej, które spokojnie przejmą realizację tych usług. Wesprzemy w ten sposób kilka sektorów tak naprawdę i być może właśnie sektor rolniczy także.
No warto też pamiętać o takim wymiarze czysto społecznym takiej możliwości, ponieważ no też zupełnie inaczej człowiek, który jest pod opieką ośrodka zinstytucjonalizowanego, reaguje na to, a inaczej jeżeli to jest rzeczywiście taki zalążek domu.
Ale my odchodzimy w tej chwili od instytucjonalizacji. Mówi się o deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych, społecznych, użyteczności społecznej, różnego typu, tego typu rodzaju, czyli skupiamy się tak naprawdę na takich instytucjach, które obejmują wsparciem na przykład do 20 osób, żeby nie robić z tego dużej ilości osób, ale do każdej mieć tak naprawdę indywidualne podejście.
Proszę zwrócić uwagę, że byli właściciele gospodarstw mają już tak zakodowane w swoim umyśle praca i to praca na roli. To są osoby, które kochają tą pracę i nagle zaprzestają, więc taki pobyt w gospodarstwie, jak to już widzieliśmy na prezentacji, gdzie są zwierzęta domowe, gdzie jest jakaś praca, gdzie jest ogródek, więc to jest ciąg dalszy tego, co wcześniej robili. Mają przyjemność z tego, czerpią towarzystwo, zajęcie, opiekę i to jest jeden z najbardziej idealnych form opieki nad osobami starszymi. Ja myślę, że to jest, gdyby to dobrze było zorganizowane, jest to bardzo, bardzo dobra forma opieki. I to, co tutaj właśnie Państwo mówicie o deinstytucjonalizacji, prawda, tego, no więc to jest właśnie to, o czym byśmy marzyli. Ja sam osobiście też wywodzę się z środowiska wiejskiego i bardzo chętnie, jeżeli, no Boże, nie daj, ale gdyby przyszło, no to w swoim gronie, swoich znajomych, nawet i może, być może sąsiadów, dobrze jest spotykać się i rozmawiać, to tak jak w własnej rodzinie.
To taki wymiar psychologiczny tego wszystkiego, tak?
Tak, bardzo często w czasie szkoleń, różnych spotkań, konferencji dotyczących gospodarstw opiekuńczych, które organizujemy jako Centrum Doradztwa Rolniczego, przewija się taka opinia, że my ten system budujemy tak naprawdę dla siebie. Czyli ludzie, którzy teraz są w sile wieku, budują też dla samych siebie pewne zabezpieczenie na przyszłość. Tutaj nawiązując do tego, co pan dyrektor powiedział, bo myślę, że każdy, kto miał okazję zobaczyć gospodarstwo opiekuńcze i zobaczyć bardziej rozbudowane placówki świadczące opiekę, by powiedział, że takie warunki domowe blisko rodziny własnej, blisko środowiska, które się zna, są idealne. Natomiast tutaj też jakby nawiązując do wypowiedzi i pani dyrektor z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i pana dyrektora z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, no rysują się już nam teraz dwa takie kierunki myślenia o gospodarstwach opiekuńczych, tak? Bo z jednej strony mieliśmy mowę o gospodarstwach opiekuńczych stricte związanych z tym sektorem rolniczym, funkcjonujących w ramach wspólnej polityki rolnej. No jednak trzeba sobie powiedzieć, że myślenie o gospodarstwach opiekuńczych w kontekście ekonomii społecznej i deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, no jest to myślenie trochę o różnym porządku, tak? No jest pytanie, gdzie te dwa wymiary się mogą spotkać, bo już dzisiaj jest możliwe tworzenie takich gospodarstw opiekuńczych w ramach podmiotu ekonomii społecznej. No tylko trzeba powiedzieć, że działa to wtedy w takiej formie, że rolnik jest, czy osoba z gospodarstwa jest zatrudniona w tym gospodarstwie, tak, na umowę o pracę. Więc ona jakby automatycznie wychodzi z tego systemu rolniczego, tak. My myślimy teraz o tym w ten sposób, że jedno takie gospodarstwo mogłoby w sobie łączyć różne rodzaje działalności, tak. Część domowników mogłaby pracować w rolnictwie, część w ramach podmiotów ekonomii społecznej. I jakby na ten moment wydaje nam się, że to jest takie możliwe rozwiązanie. No tutaj mam pytanie i do pana z ośrodka, i do pana z powiatowego
Urzędu
Pracy, przepraszam, zaczyna się, i do pani z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na ile to jest możliwe, bo wiem, że pojawiały się takie wątpliwości prawne, czy na przykład żona rolnika może uzyskać wsparcie w podmiocie ekonomii społecznej, czy można na żonę rolnika dostać dofinansowanie, tak, która mogłaby pracować, ale ponieważ jest żoną rolnika, z definicji podlega pod ten sektor rolniczy. Jak to teraz wygląda?
Według mnie jest to duże wyzwanie, jakie stoi jeszcze przed nami, czyli tak naprawdę trochę jak zmienić mentalność ludzi do tego, aby przekonali się, że gospodarstwo opiekuńcze jest dobrą formą prowadzenia działalności. Drugie wyzwanie to jest właśnie wychodzenie z KRUS-u, tak, z rolnictwa, choćby w części. I trzecie to wyzwanie to, jaką formę prowadzenia działalności przybrać. Czy ma być to na przykład fundacja, czy zwykła działalność gospodarcza. To są wyzwania, nad którymi powinniśmy pracować. Natomiast według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest łączenie zarówno działalności rolniczej, jak i gospodarstwa opiekuńczego. To znaczy jakby nie przekształcanie się w całości w gospodarstwo opiekuńcze. Dlatego, że to tak jak w biznesie, trzeba mieć dwie nogi, tak? Jedna trochę kuleje, no to drugą się można wspomóc wtedy finansowo, żeby też nie tracić. Natomiast też nie można całkowicie człowieka, który zawsze pracował w rolnictwie, wyciągnąć z tego rolnictwa, tak? Bo dla niego no, to jest czasami jego całe życie.
No tak, wygląda to w ten sposób, że jak wspomniałem wcześniej, wsparcie może otrzymać osoba no, stricto u nas zarejestrowana jako bezrobotna na zasadzie prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście kwestia podlegania ubezpieczeniu tej osoby to może być i ubezpieczenie z tytułu KRUS i ZUS, ale no, kwestia tego obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu jest, że tak powiem, niezbędna. Myślę, że połączenie to, co wcześniej wspomniałem, że Osoba może posiadać do 2 hektarów przeliczeniowych, jakąś bazę i prowadzić na tych 2 hektarach działalność. Nie ma przeszkód ku temu, żeby się nie wspierać ku temu, a otrzymane środki, które otrzyma, ale oczywiście to osoba musi być, tak jak pani tutaj koleżanka powiedziała, przedmówczyni, osoba zdeterminowana, zaznajomiona. A muszę powiedzieć, że mimo wszystko są takie osoby, które są zdolne podjąć tych rzeczy i o dziwo czasami spodziwiam te osoby, które skąd mają taką wiedzę i taką praktykę, że praktykę, wiedzę dotyczącą teoretyczną przynajmniej, że to w ten sposób należy postępować. I myślę, że znalazłoby się, gdyby rozpropagować, a myślę, że wspólna płaszczyzna wymiany doświadczeń i tutaj współdziałania ma polem, jest pole do współpracy i pomocy tym osobom. Bo powiem, to jest nadrzędny cel, bo tak, te osoby, które się podejmą tego, będą na pewno prowadzić tą działalność, będą aktywne, będą opłacać składki, o to nam chodzi, prawda? Będą aktywne. Być może będą przyszłościowo włączać inne osoby, co będą zatrudniać, bo same wszystkiego nie podołają być może, prawda? Jakiegoś koordynatora zatrudnią do przewozów, do nauki, do różnych rzeczy i to się będzie kręciło, prawda? Bo te osoby prawdopodobnie nie będą przebywały cały dzień, trzeba je dowieźć i tak dalej, więc ta grupa ludzi może się powiększać, prawda? I myślę, że na jednej osobie się to nie skończy, bo chodzi o kompleks. Być może jakaś tam branżowa osoba, merytoryczna osoba też będzie potrzebna. A te osoby po prostu, tak jak obserwuję na przykład po sąsiedzku, mnie dom samopomocy, prawda? Zresztą dzieci przyjeżdżają, tam młodzież, bo to różne wieku, jak oni zostali wyrwani z tych marazmu całego, którego byli, prawda? Tego, którego byli, do tej pory kto tam ich widział? Sąsiad, kto tam, może sołtys, jak odwiedził i nikt więcej tych dzieci. A teraz przywożone są, one się spotykają, coś sobie malują, kleją, lepią i spotykają i tak dalej. I one zapytają, dlaczego takie długie ferie? Bo spotykam się z nimi, jak są jakieś uroczystości. Pytają, dlaczego tak długo będziemy nieobecne, nie będziemy mogli przybyć. Czyli wiążą się tak na tej samej zasadzie. Ci starsi też potrzebują kontaktu i myślę, że w tych formach wszystko można będzie zrobić, jeśli nie stricto w naszych działalnościach, to w ramach tej ekonomii społecznej, która teraz mamy i warto to podjąć, myślę, i rozpropagować to jak najbardziej. Także myślę, że spotkanie inaugurujące, ciekawe i można dalej, że tak powiem, mieć nadzieję, wiązać, że będziemy to kontynuować.
Gospodarstwo opiekuńcze może być prowadzone zarówno w formie takiego wsparcia dziennego, ale też całodobowego, oczywiście w zależności od tego, jakimi możliwościami gospodarstwo rolne dysponuje. Warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujemy. Prawda? Czyli którą grupę powinniśmy wspierać? Bo my teraz skupiliśmy się tylko w zasadzie na osobach starszych, ale grup osób defaworyzowanych, marginalizowanych na wsi może być więcej. Mogą to być na przykład osoby niepełnosprawne, nie tylko fizycznie, ale również umysłowo. Może to być tak zwana trudna młodzież, tak? Czy w Holandii bardzo często są spotykane gospodarstwa opiekuńcze, które skupiają się tylko na osobach po nabytym uszkodzeniu mózgu, czyli po jakimś wypadku. A często też zdarza się tak, że osoba, która chce założyć gospodarstwo opiekuńcze, miała kontakt z taką osobą, bo na przykład była to babcia, mama, dziecko. I to też powoduje, jakby te doświadczenia prywatne, osobiste, powodują chęć niesienia pomocy innym i też dostrzeganie tego problemu w naszej okolicy. Bo to tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, to do tego trzeba mieć serce przede wszystkim i trochę czasu też poświęcić takim osobom.
Ja myślę, że to, co pani teraz powiedziała, jest szalenie ważne, bo my na potrzeby tej dyskusji przyjęliśmy taki ogólny, abstrakcyjny model funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego, w domyśle w kontekście osób starszych. Natomiast rzeczywiście to tych form prawnych, form prowadzenia tej przedsiębiorczości, ale też funkcji tak naprawdę tego gospodarstwa opiekuńczego, my możemy sobie wymyślać praktycznie tyle, ile tych gospodarstw zechce, to gospodarstwo rolne, które będzie prowadziło to gospodarstwo opiekuńcze. Te nasze wyjazdy zagraniczne wskazują, że właściwie każde to gospodarstwo, które odwiedzaliśmy, było zupełnie specyficzne. Ono było inne, jeżeli było bliżej miasta dużego na przykład. Wageningen na przykład odwiedzaliśmy takie gospodarstwo, które było nastawione na prowadzenie restauracji. To miało rację bytu w tym konkretnym miejscu. Ta bliskość do miasta powodowała, że oni też, ci prowadzący to gospodarstwo, ustawiali swoje produkty, które rolne w tym mieście na straganie i tam mogli wykorzystać akurat taki zasób lokalny. No także w zależności od tego, z kim, kogo będziemy przyjmować, na kogo się otworzymy, w zależności od tego, jaką mamy infrastrukturę, w zależności od tego, jakie mamy położenie i możliwości tych form i tych funkcji tego gospodarstwa opiekuńczego możemy sobie wymyślić bardzo wiele. W jednym na przykład gospodarstwie też taką grupą, która korzystała z tej formy, były osoby wypalone zawodowo. I tutaj właściwie ten kontakt, potrzeba takiej zwrócenia uwagi, że jestem potrzebny, że praca ma sens, że daje właśnie to, co pani właśnie wspomniała, to oprócz tego wymiaru ekonomicznego też ten taki społeczny wymiar, że jestem potrzebny na tym świecie i mogę coś dobrego robić dla innych, był szalenie ważny właśnie. Padło tutaj wiele takich ciekawych rzeczy, które można by było komentować, dyskutować. Ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć o propagowaniu tej idei gospodarstwa opiekuńczego, które jako działanie jest ważne, też jest elementem naszego projektu, bo tutaj no właściwie można powiedzieć, że mentalność ludzi zmienić jest bardzo ciężko. Zmiana społeczna zachodzi, no w 3 lata tego nie zrobimy projektu. Tutaj pan dyrektor to zwrócił uwagę, że to właściwie my budujemy ten system. Możemy teraz mówić o konkretnych rozwiązaniach, projektach, które są realizowane, ale budujemy system właściwie na 10 lat do przodu. Więc praca nad tym jest szalenie ważna, a żeby ona się udała, to musimy zadbać o to, że jak skończy się projekt, to żeby to gospodarstwo dalej działało. Jaka jest odpowiedź na pytanie, jak to zrobić? No, wydaje się dość prosta. Właśnie nawiązując do tej mentalności, która jest zastana w gospodarstwach rolnych, rolników, którzy są przyzwyczajeni do pracy, to wydaje się, że właśnie rachunek ekonomiczny musi się zgadzać. Także to, co ten społeczny wymiar jest szalenie ważny, ale no, musimy zadbać o to, żeby to po prostu się zgadzało i żeby było właśnie rentowne.
Nie będę się silił na podsumowanie, bo pan to zrobił bardzo dobrze. To jest moment, w którym możemy pozwolić sobie też na pytania od publiczności. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, to jest właśnie ta chwila.
Krzysiek Polewski, animator w Świętokrzyskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Bardzo dobrze i głównie ta debata była poświęcona osobom, które będą korzystały z tej formy, a trochę mi zabrakło tej drugiej strony, a właśnie rolnika, jakie on będzie miał korzyści. Bo ja na co dzień pracuję tutaj z organizacjami pozarządowymi i to jest podstawowe pytanie. I dla mnie, ja na przykład nie dostałem tutaj odpowiedzi i nie wiem, jak mogę przekazywać tą dobrą ideę tu bezpośrednio osobom zainteresowanym zakładaniem takich gospodarstw.
Chcę może ja parę słów. Otóż założenie takiego gospodarstwa oczywiście będzie skutkowało jakimiś nakładami finansowymi. W związku z tym, tu również wspomniałem, wmontowanie w program rozwoju obszarów wiejskich, a szczególnie w ten drugi filar, który wspomaga tą również przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, więc tu oczywiście musi być jakieś wsparcie. No, też powiedziałem, że tego wsparcia... Ale szanowni państwo, no to wszystko zależy od budżetu. Rolnika to oczywiście przekona, jeżeli to będzie... Bo my mówimy o rozpoczęciu, o inwestycjach. Rolnik kupując ciągnik kupuje po to, żeby później użytkował. W związku z powyższym również, jeżeli zainwestuje w infrastrukturę, w pokoje, zaplecze kuchenne, no i wszystko, co związane jest z obsługą i pobytem tych osób, w związku z powyższym tutaj na pewno będą jakieś środki i myślę, że w tym kierunku polityka idzie, żeby tak zabezpieczyć. Natomiast jeśli chodzi już o funkcjonowanie, no to oczywiście no, pobyt, nawet jedzenie, wyżywienie i obsługa też jakieś koszty, więc tu myślę, że ja jako turysta idę do gospodarstwa agroturystycznego, no ponoszę pewne koszty, prawda, żeby tam spać i jeść i przebywać. W związku z powyższym, no tu myślę, że w tym kierunku też, no może to być tak, że ośrodki pomocy społecznej, które będą wspomagać, bo też jakieś powiedzmy będą ponoszą koszty nawet już w tej chwili związane z obsługą osób w terenie, więc tu wspólne siły być może będą działać i będą się to w jakiś sposób rekompensować i osoba właściciel gospodarstwa, które prowadzi takie gospodarstwo opiekuńcze, no myślę, że jakiś poziom gratyfikacji będzie uzyskiwał, no myślę, że za darmo tego robić nie będzie.
Poruszył pan bardzo ważną kwestię tak naprawdę i to też nawiązywało do tego, co się na końcu naszych wypowiedzi tutaj pojawiło, dotyczące rachunku ekonomicznego. I nie ulega wątpliwości, że gospodarstwo opiekuńcze musi być sposobem na dywersyfikację dochodów dla rolników i no my jako doradztwo rolnicze, no to jest nasz cel, żeby tą działalność rolniczą rozwijać i zapewniać dochody rolnikom, ale trzeba też powiedzieć, że to jest specyficzny rodzaj działalności. Przedstawiamy go tutaj jako pewną piękną ideę i fajną rzecz, natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest działalność dla każdego. To znaczy, to nie jest łatwy zarobek i to nie jest łatwy sposób na podwyższenie dochodów w swoim gospodarstwie. Gospodarstwo opiekuńcze jest to rodzaj działalności dla ludzi o specyficznym sposobie bycia i specyficznych wartościach, tak? Nawet tam w Holandii można było zaobserwować, że te gospodarstwa często są prowadzone przez ludzi jakoś związanych z religią, z kościołem, dla których tego typu wartości, jak pomaganie innym ludziom, są równie ważnym dochodem, jak same te pieniądze, tak? Więc czy myślę, że to jest w ogóle bliskie też idei ekonomii społecznej, ale no mówiąc wprost, gospodarstwo opiekuńcze nie będzie łatwym sposobem na zainwestowanie i zrobienie czegoś w gospodarstwie. Jest to specyficzny rodzaj zarabianiu na pomaganiu innym ludziom, tak? To też będzie pewną barierę w możliwości maksymalizacji tego zysku ekonomicznego tutaj stwarzać. Natomiast osoby, które już w Polsce też tego typu działalność podejmują, zwracają uwagę na wiele zysków pozaekonomicznych, jak to ich wzbogaca jako ludzi, jak ich rodzina zaczyna funkcjonować, jak ich dzieci na przykład się rozwijają, będąc w towarzystwie tego typu osób, którym udziela nas pomoc, jak to kształtuje zupełnie inne postawy, jak ich rola w całej społeczności, w której żyją, się zmienia. To jest bardzo taki ważny pozaekonomiczny aspekt i wiem, że do niektórych ludzi może to nie trafiać, tak? Natomiast no, jest to taka dodatkowa korzyść, bo po prostu gospodarstwa opiekuńcze są do specyficznej grupy rolników kierowanych, dla których oprócz tego wymiaru w postaci konkretnej sumy na koncie będzie liczyło się także to, żeby po prostu coś robić dla innych, dla społeczności. I my tak jesteśmy w dzisiejszych czasach nauczeni myślenia tylko w kategoriach pieniędzy, zysków i tak dalej, ale takich ludzi, dla których te pozapieniężne zyski są ważne, jest nadal bardzo dużo i myślę, że zwłaszcza na wsiach należy ich szukać, tak, gdzie jeszcze pewne tradycje i pewne wartości są nadal silne.
Ja bym może jeszcze do tego dodał taką rzecz, że bo najlepszą odpowiedzią, którą pan pewnie chciałby usłyszeć, jest to, żebyśmy pokazali wyliczenia, jakiś biznesplan pokazujący, że to się opłaca i że można to robić i że rolnikowi to pomoże właśnie zwiększyć ten dochód gospodarstwa. Można powiedzieć, że w ramach tego...
Bardzo zależało jakieś takie atuty, argumenty, które by przekonały daną osobę do zakładania takich gospodarstw opiekuńczych. Wiadomo, że ten wymiar finansowy, o którym żeście też mówili, no to się ma równoważyć i to najszybciej trafia. Ale na ten moment dla ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy, argumentów za aż tyle nie potrzeba, bardziej trzeba przekonać osobę, która chętnie założy takie gospodarstwo i tu są potrzebne argumenty. A tych argumentów dla mnie na ten moment jest mało.
No, wśród tych argumentów to na pewno właśnie ten ekonomiczny, który pan powiedział, czy o którym mówiliśmy. Dwa, ten społeczny, o którym Konrad wspomniał. A trzy, to bym nawiązał do tej wcześniejszej swojej wypowiedzi, jak mówiłem o tym, że właściwie każde gospodarstwo może wyglądać troszkę inaczej. Właściwie, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że to gospodarstwo nie jest dla każdego, jest dla osoby może trochę innowacyjnej, może trochę otwartej właśnie na nowe pomysły i na społeczność, to wtedy to tak naprawdę od tej osoby zależy, co on chce dzięki temu gospodarstwu osiągnąć i co może wokół tego gospodarstwa stworzyć. Tak jak mówiłem, w jednym przykładzie widzieliśmy restaurację, która właściwie w tym momencie, w którym my tam byliśmy, stanowiła 60% dochodów całego gospodarstwa, prowadzenie tej restauracji. W innym przypadku na przykład był bardzo dobrze prowadzony sklep online, sklep internetowy. Temat kooperatyw spożywczych, sprzedawania właśnie tych ekologicznych, dobrych produktów i tworzenia tych kanałów dystrybucji tych produktów jest w Polsce też być może świeży, ale już rozwijający się. I właśnie to gospodarstwo było taką dobrą sposobnością do tego, żeby właśnie uruchomić gospodarstwo w tą stronę, wykwalifikować. Więc myślę, że tutaj tych zachęt byśmy szukali, gdybyśmy mieli konkretnego gospodarza i w rozmowie z nim byśmy je znaleźli.
Czy spółdzielnia producentów warzyw i owoców może stać się gospodarstwem opiekuńczym?
Jest to pytanie, które, ponieważ spółdzielnia, tak, ona założona na bazie gospodarstw, prawda, tak, grupa producencka na prawie spółdzielczej, więc ja myślę, że nie ma najmniejszego problemu, jeżeli by również tworzyła gospodarstwo, tylko chciałem powiedzieć, również podkreślić fakt, że być rolnikiem to trzeba ten zawód przynajmniej lubić. O ile nie kochać, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo niedogodności w prowadzeniu gospodarstwa, w ogóle tego biznesu rolniczego, więc to trzeba naprawdę kochać, żeby nie zrażały nikogo anomalia pogodowe, susze i tak dalej, więc to trzeba bardzo lubić. Więc myślę, że z niechęcią prowadzić gospodarstwo opiekuńcze nikt nie będzie, tylko też będzie na pewno podchodził do tego z jakąś pasją. A to, że przy okazji jeszcze skorzysta finansowo, no to już jest pełny sukces. I myślę, że to w tym kierunku. Natomiast wracając do spółdzielni. No oczywiście spółdzielnie, nawet w obecnym kształcie prawo spółdzielcze, które kilka dni temu prezydent podpisał, więc to nie jest ta spółdzielnia, która kiedyś była. To jest oczywiście zrzeszenie, nawet w jakiś sposób bym odważnie powiedział, niezależne gospodarstwo, więc tu każdy może sobie prowadzić swoją działalność, prawda? A to, że należy jest członkiem spółdzielni, nie przeszkadza, nie wyklucza nikogo, żeby coś takiego sobie robić. Wnosi wkład w postaci ziemi i majątku trwałego jakiegoś tam określonego, prawda, w umowie tej spółdzielczej, prawda. Natomiast jeżeli jeszcze oprócz tego prowadzi swoją działalność opiekuńczą, ja myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu, by coś takiego mogło być i prowadzić taką działalność.
I na tym zakończymy dzisiejszą debatę. Przypomnę, gośćmi tej debaty, uczestnikami tej debaty, którym bardzo dziękuję za udział, byli Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo za udział.
Dziękuję również.
Konrad Stępnik z Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział Kraków. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Adam Dąbrowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję również.
Jerzy Pośpiech, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze, jeżeli, panie redaktorze, jeżeli mogę powiedzieć, ponieważ no, radiosłuchaczami są również mieszkańcy obszarów wiejskich, zapraszamy w tym temacie również do naszych powiatowych zespołów doradczych, do ośrodka w Modliszewicach i będziemy wspólnie zajmować się tym problemem i zapraszam bardzo radiosłuchaczy do kontaktu z nami i w tym temacie będziemy w jakiś sposób
działać. I jeszcze pan Edward Kulpa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Dziękuję bardzo za przyjęcie udziału. A rozmawiał Piotr Wójcik.
Radiowa debata publiczna. Gospodarstwo opiekuńcze jako odpowiedź na problemy społeczne obszarów wiejskich została zorganizowana w ramach projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.